Zapraszamy na 64. odcinek podcastu Torby Reportera i Podcastera.
Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości?
Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora. No.
Wolności.
Igor! Chodź!
Godności.
Chodź, Igorku, chodź!
A to znaczy, co już zaczynamy? Już wszystko, tak,
tak? Tak.
Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio.
Dzień dobry. Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Katarzyna Błaszczyk. Dziś będzie o tym, dlaczego podcasty mogą się przydać w edukacji, popularyzowaniu historii. Opowiemy o podcastach dla Archiwum Pełnego Pamięci, projektu, który prowadzi Archiwum IPN. Zaczynamy jednak od pewnego nagrania.
Cześć, z tej strony Konrad Leśniak z podcastu Gadanie Gadesa. I dzisiaj chciałbym polecić Wam podcasty Hani i Kasi z Torby Reportera i Podcastera. Dzięki temu podcastowi między innymi nabrałem wiary w to, że będę potrafił rozmawiać z ludźmi. Zatem zachęcam bardzo do słuchania odcinków podcastu i do zapisania się do facebookowej grupy, którą prowadzą Kasia i Hania. Torba Reportera i Podcastera to podcast wart posłuchania.
Konrad jest naszym ekspertem w sprawie sprzętu dla podcastera i niejednokrotnie ratował nam nagrania złej jakości. I jego wpisy, live'y na ten temat są bezcenne, dlatego wszystkim polecamy to, co robi, czyli podcast Gadanie Gadesa. A ta polecajka wzięła się z pomysłu Konrada, by nagrywać takie kilka zdań o podcaście, który uznamy za ważny i ciekawy. I my też nagrałyśmy takie opinie dla innych podcasterów. Ale wróćmy do głównego tematu odcinka. Wierzymy w moc podcastów, stąd dziś opowiemy o tym, na konkretnych przykładach, jak instytucje mogą promować swoje działania. O to zapytała swoją córkę Teresa Gallewicz-Dołowa.
Ja na przykład bardzo często konsultuję sprawy ze swoją 11-letnią córką i pytam się, jak opowiadać o tej historii. Ona mówi, że tak, albo trzeba zrobić grę komputerową, no to instytut już zrobił, albo umieć ciekawie opowiadać. Ona mówi, że nic więcej nie trzeba.
Teresa Gallewicz-Dołowa jest naczelnikiem Wydziału Gromadzenia i Opracowywania Zasobu Archiwalnego IPN. Ciekawie opowiadać, to znaczy sprawić, by słuchacz od samego początku wciągnął się w historię. Takim punktem wyjścia do snucia wielogłosowych opowieści może być jakieś zdarzenie albo przedmiot. Taki podcast nazywamy reporterskim albo narracyjnym, w przeciwieństwie do tych podcastów, które są w formie monologów czy dialogów nagrywanych w studiu. Takie właśnie podcasty reporterskie przygotowywałyśmy dla Archiwum Pełnego Pamięci. Oto fragment podcastu o plakatach Solidarności, znalezionych na śmietniku.
Ja jestem zwykłym śmieciarzem w cudzysłowie.
Piotr Leleń, właściciel krakowskiej firmy.
Nie, my tu prowadzimy taką działalność po prostu związaną właśnie z wywozem, podstawianiem kontenerów do klientów. I nie interesuje się, no wie pani, całe życie się interesowałem, można powiedzieć, historią i tak dalej, i tym, co się dzieje na świecie, w kraju i tak dalej. No tak to wygląda. Znaleźliśmy, zawieźliśmy do...
Ale to pan znalazł, czy ktoś?
Ja to znalazłem, tak. I po prostu przekazało się do IPN-u i tyle. No.
No ale nie każdy by zwrócił uwagę na takie teczki. To dlaczego pan akurat zwrócił uwagę?
Proszę panią, no bo akurat interesuję się historią, dlatego zwróciłem uwagę.
Pamiętam, że pan Piotr Leleń skontaktował się z nami.
Rafał Dyrcz, naczelnik oddziałowego archiwum IPN w Krakowie.
Przyniósł ze sobą właśnie tę zupełnie wyjątkową kolekcję plakatów. Jest osobą wrażliwą historycznie. Dzięki jego wrażliwości została uratowana zupełnie wyjątkowa kolekcja plakatów solidarnościowych z okresu tak zwanego Karnawału Solidarności. Plakatów, które w dodatku nie są anonimowe, dlatego że znamy autorów, ale co ciekawe, znamy też miejsca, w których te plakaty były wywieszane.
Opowieść o plakatach znajdziesz na Spotify na kanale Archiwum Pełne Pamięci. Oto jak opisano tam cel projektu. Nie możemy pozwolić, aby dokumenty po naszych przodkach trafiały na śmietniki, leżały na strychach czy niszczały w piwnicach. Zgromadziliśmy wiele historii i każda z nich jest dla nas ważna. Na naszym kanale przedstawiamy losy wybranych bohaterów, które ocalały dzięki projektowi Archiwum Pełne Pamięci. Dlaczego Archiwum IPN zdecydowało się na podcasty? Okazało się, że inicjatywa wyszła od dyrektor archiwum Marzeny Kruk, o czym opowiedziała nam Teresa Gallewicz-Dołowa.
Znaczy mówię tutaj teraz za panią dyrektor, ale myślę, że kwestią istotną był walor artystyczny, słuchowiska. Wiem, że pani dyrektor wcześniej była entuzjastką nagrania innej naszej publikacji, wydania innej naszej publikacji w formie audiobooku. I też to w sumie się zbiegło w czasie z chyba narastającą, to panie by wiedziały, popularnością tej formy właśnie tramwajowej, takiej do zabieganego użytkownika, więc myślę, że to był dla mnie pomysł na promowanie projektu już może, nie tylko książki, ale tak jakby całego projektu, czyli Archiwum Pełne Pamięci.
A pani też słuchała podcastów?
Znałam, zaczynałam być odbiorcą, natomiast też dużo się dowiedziałam i dużo się nauczyłam w trakcie prac nad tą pierwszą serią podcastów Archiwum Pełne Pamięci.
Jak wybierano tematy podcastów?
Pierwsza część podcastów to była coś, co już mieliśmy, tak? Więc niewątpliwie naszym kryterium wyboru w pierwszej części była dostępność rozmówców, czyli jeżeli mieliśmy jakiś nabytek, czyli to archiwum osobiste przekazane do nas do zasobu, to musieliśmy wiedzieć, że mamy kontakt z darczyńcą, czasami z bohaterem, że panie będą miały z kim rozmawiać, tak? I że to będzie możliwe do zrealizowania.
Oczywiście sami pracownicy też mogliby nagrać w studiu rozmowę o tym, jak trafiają do nich cenne pamiątki, jakie ratują. A jednak zdecydowano się na formę reporterską. I w tym momencie pracownicy archiwum troszkę usunęli się w cień, dbając o to, by na pierwszym planie była opowieść o darach, darczyńcach. Bo zupełnie inaczej niż urzędników słucha się osób emocjonalnie, osobiście zaangażowanych. I oto przykład. W pierwszej serii z wielką radością przygotowałam reportaż o Wandzie Madlerowej z Zamościa. Oto fragment opisu odcinka. To przedwojenna nauczycielka, dyrektorka szkoły, która mimo ogromu cierpień doświadczanych w więzieniu na zamku w Lublinie i w obozie Ravensbrück nie zaprzestała działalności pedagogicznej. Dla współwięźniarek z obozu stała się symbolem bezkompromisowej postawy wobec nazistowskich represji. Bardzo ciekawa i pełna emocji była opowieść nauczycielki zafascynowanej Wandą Madlerową.
To zdjęcie Wandy Madlerowej, ja pamiętam jeszcze z dawnych lat, bo ja byłam uczennicą tutaj tego liceum.
Profesor Anna Sokołowska.
To było coś metafizycznego, ja nie potrafię tego wytłumaczyć, po prostu ona mnie opanowała. I ja przez tyle lat chodziłam zastanawiając się, kim ona była, co to za człowiek.
Pani Anna, nauczycielka, doprowadziła do tego, że w tej chwili w Zamościu jest rondo właśnie imienia Wandy Madlerowej. W podcaście występuje też wnuk pani Wandy oraz Wioleta Woś, ówcześnie koordynatorka programu Archiwum Pełne Pamięci w Lublinie, która pokazała mi cenne pamiątki przekazane do archiwum.
Mamy tutaj laleczkę wykonaną z włóczki. Ta laleczka ma... Zaraz zmierzymy, bo mamy tu przypadek linijkę. Laleczka ma niecałe 8 cm. Natomiast moim zdaniem najciekawszą rzeczą jest miniaturowa rzeźba.
Takie malutkie rzeźby.
Naprawdę miniaturowa, bo zapakowana dodatkowo oczywiście w miniaturowe pudełeczko. Pudełeczko ma zaledwie 1,5 cm.
A jeszcze natomiast, jakiś napis jest
tak,
na nim.
Jest dedykacja.
To z lupą, bo dobrze, że pani ma
tak,
coś napisane.
Trzeba z lupą trochę. Szczęśliwej drogi do domu, Joanna, Ravensbrück, 15 maj 1943. W środku tego mini pudełeczka znajduje się rzeźba, mini rzeźba, przedstawiająca krasnoludka jadącego na ważce. Niesamowita pamiątka i w zasadzie, szczerze powiedziawszy, nie dziwię się, że pani Madlerowa tą pamiątkę zachowała.
W drugiej serii podcastów przygotowywanych dla Archiwum Pełnego Pamięci było trochę inne kryterium doboru bohaterów.
A w wypadku drugiej części, to już tak jakby po nagraniu pierwszej serii, mieliśmy w głowie, mając kontakt z darczyńcami, mając kontakt z dokumentami, tak jakby na żywo je gromadząc, a nie tylko cofając się, że odnotowaliśmy sobie, to by było super, tak? Ta osoba potrafi rozmawiać, potrafi opowiadać. No musimy też mieć darczyńcę, który jest gotów rozmawiać, bo były takie historie, na przykład, gdzie zdecydowaliśmy się na audiobooka, a nie na podcast, znaczy nie na reportaż, mimo że uważaliśmy, że historia jest wspaniała, ale darczyńca był na tyle, nie wiem, introwertyczny czy nieśmiały, że nie zdecydował się na współpracę z paniami. Wówczas nagraliśmy to w formie audiobooka.
W tej drugiej serii już były bardzo konkretnie dobrane osoby. I oczywiście to mogło wynikać z tego, o czym pani mówiła, że tu już nie ma książki i sami byliście wyczuleni na to, jakich osób szukacie. To jest dla mnie niezwykłe, że odbierając dar, wiedzieliście, że o, to jest fajna osoba do nagrania.
Największą rolę przy doborze bohaterów do drugiej serii odgrywali pracownicy gromadzenia, czyli tak naprawdę te osoby z pionu archiwalnego, bo to nie tylko Warszawa, ale i cały kraj, którzy wypracowywali kontakt z darczyńcą albo mieli kontakt z darczyńcą, bo to, no to są różne historie, tak? Czasami do tego aktu przekazania dochodziło od tak, a czasami to trwało miesiącami, czy zapewne też i latami. A też już wiedzieliśmy wszyscy, czyli te osoby, które typowały do pierwszej serii podcastów, wiedziały, że to robiły, pracują w gromadzeniu, czyli w tym kontakcie z darczyńcą od kilku bądź kilkunastu lat. No i też wyciągnęliśmy wnioski z tego pierwszego razu, że się tak wyrażę. Poza tym archiwum Instytutu ogólnie jako całe rozwija się w tej działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, w związku z czym też nam zależało, żeby to, nie wiem, na przykład nie była seria 10 podcastów o Solidarności czy 10 podcastów o Armii Andersa, tylko prowadziliśmy jakąś selekcję, żeby w ramach tego budżetu, który mieliśmy i w tej serii bodajże 10 podcastów, w miarę możliwości zaprezentować dorobek Archiwum Pełnego Pamięci, ale też pokazać, czym zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej, tak? Czyli jaki jest ten obszar naszych zainteresowań.
Oto przykład reportażu z drugiej serii. Historia o Władysławie Zarzyckim, ale też o ocalaniu pamięci. Komendancie garnizonu okręgu wileńskiego AK, zesłanego na 11 lat katorgi w Workucie. Gdy pracowałam jeszcze w radiu, bardzo często zdarzało się, że dzwoniły do mnie rodziny z prośbą o nagranie ich bliskich, którzy pamiętali bardzo dawne czasy, byli świadkami historii. Niestety wielokrotnie nie zdążyłam na czas. Okazywało się, że pamięć jest ulotna i świadkowie historii nie umieli już sobie przypomnieć szczegółów i konkretów. Tu na szczęście było inaczej, bo syn Władysław bardzo zaangażował się w zachowanie pamięci o ojcu.
Basiu, pokaż tą książkę, tam leży. O, to jest wydał IPN.
Z Wilna do Workuty. Wspomnienia komendanta garnizonu okręgu wileńskiego AK. Andrzej Zarzycki pokazuje książkę, którą jego tata Władysław napisał po wojnie. Zwraca się w niej do swojego syna. Andrzeju, gdy człowiek w wieku dojrzałym obejrzy się za siebie i przebiegnie w myślach swą drogę życiową, to zawsze odnajdzie takie wydarzenia, które decydująco wpłynęły na jego los. W moim życiu wydarzeń takich było kilka. Najdonośniejszym w skutkach to 11 lat katorgi. Tragizm tego wydarzenia polegał nie na mękach fizycznych i duchowych, im bowiem w tych brzemiennych czasach uległy miliony Polaków. Mój tragizm da się streścić tym, że przez długi czas byłem oderwany od ciebie. Władysław te wspomnienia pisał w latach 50., póki miał je jeszcze świeżo w pamięci. Jego syn zupełnie nie był nimi wtedy zainteresowany, co potwierdza wnuk Bartosz.
I to jakby dziadek wprost to pisze, że on to zapisuje po to, żeby jak on kiedyś, nie wiadomo kiedy, ale kiedyś tak dojrzeje, dorośnie, to...
Nie rokowałem dobrze, po prostu było, jak się okazuje.
Ten podcast znalazł się w finale festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. I cieszę się bardzo, że jeszcze więcej osób dowie się o Władysławie Zarzyckim i o tym, jak wartościowa jest praca pracowników archiwum z IPN. Drugą serię podcastów pilotował Piotr Ataman, koordynator projektu Archiwum Pełne Pamięci.
Wcześniej nie słuchałem jakoś podcastów tak intencjonalnie. Ja jestem osobą, która słucha radia, jak jest w domu. Jedyne co, to z przyjemnością słuchałem reportaży radiowych, jeżeli na takie trafiłem. Bardziej zacząłem na to zwracać uwagę, jak zacząłem pracować nad przygotowaniem materiałów do podcastów.
No właśnie, i jak sobie to wyobrażałeś, a jakie miałeś wrażenia, kiedy usłyszałeś gotowy efekt, bo ty część tych bohaterów w ogóle znałeś.
Znałem część osób, które były bohaterami podcastów, rozmawiałem z nimi, słuchałem ich opowieści i zaskoczyło mnie, że w podcaście ta narracja jest taka płynna, powiązana ze sobą, bo często jednak podczas rozmowy nasi bohaterowie opowiadają różne rzeczy o swojej przeszłości, wtrącają jakieś anegdoty i często ta historia jest taka szarpana. I tutaj byłem zaskoczony, że tak płynnie da się opowiedzieć historię naszych bohaterów. Jest to zdecydowanie bardziej atrakcyjna forma niż tak zwane gadające głowy, gdzie dwie osoby opisują temat, na którym po prostu się znają. Tak naprawdę to spotkanie z osobą, ona przekazuje nam materiały, ale opowiada też nam często historię swojego życia, no to ona zostanie już tylko u nas. A dzięki podcastom jest możliwość, aby tą historię zaprezentować opinii publicznej.
Oto przykład tego, jak ważne jest dla darczyńców poznanie losów swoich przodków. Krystyna Lenkowska o tym, kim naprawdę był jej wujek, Franciszek Wilk, dowiedziała się z telewizji.
Dokładnie 13 grudnia 1981 roku, czyli w dniu ogłoszenia stanu wojennego i w ciągu dni następnych, kiedy wiadomo, co w telewizji było na początku tylko generał Jaruzelski i te różne jego przemówienia, ale również pokazywano zdjęcia największych wrogów Polski Ludowej. Ich było chyba około 10, jak pamiętam, ale mogę się mylić. Ku mojemu zdziwieniu też i przerażeniu, wśród nich był właśnie Franciszek Wilk. Wtedy sobie uświadomiłam, jak on był niebezpieczny i przypomniałam sobie, że on mówił tak lekko, jakoś tak mówił. Wiesz, ja nie mogę przyjechać do Polski, mam karę śmierci.
Franciszek Wilk należał do najważniejszych polityków emigracyjnego PSL-u. A po śmierci Stanisława Mikołajczyka został prezesem tego ugrupowania. Na stanowisku tym pozostał do końca życia i dołączył do grona przywódców polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Aby ta ważna historycznie postać była bliska także słuchaczom, ważne było dowiedzieć się jak najwięcej szczegółów o Franciszku Wilku jako zwykłym człowieku. Na przykład tego, jakim był tatą.
Hi Andrew!
Hello!
Hi, can you see us?
Dzwonimy do Anglii, do dzieci Franciszka Wilka.
Okay, we are waiting for Martha, you know?
Marta i Andrew dopiero z książek dowiedzieli się o wielu faktach z jego życia.
She is. Hi, Marta.
Tak, ja nie wiem, czy mnie słyszysz.
Słyszę, widzę i słyszę. Cześć.
Dzień dobry.
Marta knows more about the history of...
Marta wie więcej o historii.
A young lad.
Ja byłem młodym chłopcem.
Interested in my friends and the things I was interested in.
No, raczej kolegami.
Jedno wspomnienie bardzo ładne mam. Tatuś jechał często do Francji lub do Belgii, do Brukseli, dalej do Paryża, pociągiem i ferry.
Promem, tak.
I tatuś zawsze przyniósł mamie perfumę, bo na statku była duty free, było tańsze. I jak ja miałam 17 lat, to po raz pierwszy przyniósł mi też perfumę Diora, Miss Dior.
As a family we go on holiday every year. Very adventurous.
Co roku jeździliśmy do Europy z rodziną, z przygodami.
Learned to drive the car.
On nie jeździł
samochodem. Was always left to Adela. Franek was given the task of reading the maps.
Zadaniem Franka było czytanie mapy.
It's a miracle that we ended up... Taty. In the right town or hotel.
Mówi, to jest cud, że wylądowywaliśmy zawsze w odpowiednim, właściwym hotelu, czy mieście nawet.
Was very adventurous.
Zawsze pełne przygód, tak.
No, dla mnie, jako dla odbiorcy, kluczowe było, jest i mam nadzieję, że będzie, no, poczuć to. No, może ciężko mi będzie sobie wyobrazić, nie wiem, siebie jako żołnierza we wrześniu 1939 roku, tak? Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić strach, miłość, zagrożenie, głód, no cokolwiek, tak? Wszelkiego rodzaju emocje i doznania. I dla mnie kluczowe było w tym wszystkim to, że jak sobie wyobrażę, co ten człowiek czuł, czy jak się czuli jego bliscy, częstym wątkiem, który się pojawia w tych historiach, jest na przykład o niepewność, o co się stało z naszym bliskim. No, każdy z nas ma kogoś bliskiego. Jak sobie pomyślimy, że nie wiemy przez ileś lat, co się dzieje z naszą, nie wiem, o dzieciach już nie wspomnę, tak, ale najbliższą rodziną, to to jest coś, co no, wyrywa serce i pojawia się gęsia skórka. I jeżeli słuchamy o tych naszych bohaterach i już ich tak jakby poczujemy, wyobrazimy sobie, jak oni działali, w jakim byli stanie, no to wówczas interesuje nas, dlaczego, na przykład zakładając, że nie interesuje nas historia, tak, zaczynamy się zastanawiać, dlaczego znalazł się w takich okolicznościach, gdzie fizycznie był, w jakich realiach politycznych, dlaczego tak, dlaczego ten Anders mógł wyjść ze Związku Sowieckiego akurat wtedy, skąd ci ludzie się wzięli i zaczynamy się interesować no tą historią i w efekcie jest też to, o co nam chodzi, czyli osoba, która wcześniej nie była związana z historią, o archiwach nie wspomnę, zaczyna być zaciekawiona tym, dlaczego ten bohater, no już taki traktowany może nie serialowo, ale w takim bardziej popularnym rozumieniu tego słowa, dlaczego przyszło mu żyć w takich, a nie innych warunkach i dlaczego musiał podejmować taką, a nie inną działalność.
Przygotowanie podcastów w dużej mierze zależało od tego, co zrobili pracownicy archiwum. To oni musieli zdecydować, o kim i o czym mamy opowiedzieć, odnaleźć te osoby, spytać o zgodę na nagrania. Długi proces, a pamiętajmy, że głównym zadaniem archiwum jest praca badawcza, a nie promocja. Czy warto więc było włożyć ten wysiłek w projekt podcastowy?
Wierzymy w to, że ta forma audio zapewnia nam szerszą dostępność, że prędzej ktoś przesłucha danego podcastu, niż wejdzie na naszą stronę i przeczyta nawet krótką informację o danym bohaterze, o danej osobie, o której opowiadamy przez pryzmat bądź co bądź dokumentów dotyczących jej. I z tego też, z tego założenia wychodząc, stwierdziliśmy, że nie nakręcimy, nie wiem, krótkich, atrakcyjnych filmików na YouTube'a, co pewnie też byłoby fajne i bardziej dzięki temu sięgnęlibyśmy do innego takiego, jak my to nazywamy, nie IPN-owskiego odbiorcy, tak? Czyli tego zwłaszcza młodszego, niezainteresowanego, którego chcemy zainteresować. Więc uznaliśmy, że ta forma jest tym narzędziem, że się tak wyrażę, najbardziej dostępnym, a z drugiej strony, to po pierwsze, a po drugie, ale nie mniej ważne, jest narzędziem, który pozwala odbiorcy poczuć emocje towarzyszące nam i osobom, o których opowiadamy, i darczyńcom, którzy się z nami dzielą swoimi dokumentami, historiami swojej rodziny.
Na pewno pojawi się teraz w Tobie pytanie, czy te podcasty się opłacają, czy są słuchane?
To, czego jestem pewna, że jak dostawaliśmy jakąkolwiek informację zwrotną, to to była pozytywna informacja. I że jeżeli ludziom pokazujemy tak jakby całość, czyli stronę, czyli tak jakby wersję elektro, pokazujemy książkę, czyli tą wersję analogową i mówimy, że tego jeszcze można posłuchać tu i tu, to przyjemnie jest patrzeć na takie jakby oszołomienie, tak, że w sensie, że tak archaiczna teoretycznie i negatywnie kojarząca się często, negatywnie niestety, instytucja jak Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, że może mieć taką ofertę tak jakby edukacyjną, nowoczesną, wszechstronną.
I jeszcze na zakończenie jeden przykład, pokazujący jak sposób mówienia, tembr głosu mogą nas zachęcić do słuchania. O ile suche fakty są ważne, to są jednak mało atrakcyjne, a takie oto słowa wciągają.
Jestem starym piernikiem, który ma 87 lat i który czasami ma takie historie, że człowiek kładzie się spać i kombinuje. No jak się nazywał ten wróg Polaków? I nic tak. Dopiero rano się je śniadanie, no ta prawda. Tak. I ponieważ zacząłem sobie przypominać różne rzeczy, to chciałem pokazać jakieś takie małe zapiski.
Suche fakty to Bolesław Jabłoński, jako ornitolog, trzykrotnie uczestniczył w naukowych wyprawach antarktycznych i w czasie tych podróży przemycał do Polski powielacze drukarskie i korespondencje. W grudniu w 1982 roku zorganizował w swoim domu w Otrembusach oficynę wydawniczą Rytm. Oto co powiedział na koniec podcastu na pytanie, dlaczego przekazuje pamiątki, książki, ulotki do archiwum IPN-u.
Chcę, żeby wnuki wiedziały, że dziadek po prostu nie był czerwoną szmatą. I że dostało czasami, ale byle łajza mi pod nogi nie będzie pluła, prawda?
Dlaczego doradzamy instytucjom, aby opowiadały o swoich działaniach głosami innych, a nie tylko swoich pracowników? No bo w ten sposób przekaz jest bardziej atrakcyjny, budzący większe zainteresowanie i zaufanie. A jeśli będzie to opowieść zapadająca w serce, poruszająca, słuchacz zapamięta ją na długo. I będzie wiedział też, że na przykład na kanale Archiwum Pełne Pamięci znajdzie więcej ciekawych historii.
Co byś doradził instytucjom, które się zastanawiają, czy wejść w podcasty?
No co bym doradził? No bym doradził, żeby spróbowali, bo jest to ciekawa forma promocji, ciekawa forma działania, dzięki której właśnie możemy zaprezentować w naszym przypadku to zarówno działalność Instytutu Pamięci Narodowej, jak i bohaterów, którzy z nami współpracują, albo losy rodzin, osób, które podjęły z nami współpracę.
W podcaście wystąpili m.in. Teresa Gallewicz-Dołowa, naczelnik Wydziału Gromadzenia i Opracowywania Zasobu Archiwalnego IPN. Piotr Ataman, kierownik sekcji Gromadzenia Zasobu Archiwalnego. Muzykę do drugiej serii podcastów skomponował Piotr Lakwaj. Zapraszamy serdecznie do współpracy z Torbą Reportera i Podcastera. Wraz z Katarzyną Błaszczyk produkujemy audio dla firm i instytucji.